Nas ludzi nie ma niczego bardziej trudnego, jak to, by należeć do Boga. To jest najtrudniejsza sprawa. Stała się ona możliwą w Jezusie Chrystusie. W nas nie ma takich możliwości. Nawet wspaniały zakon dany przez Mojżesza Bożemu ludowi nie był w stanie zmienić ich tak, żeby uczcili Boga, jak On jest tego godzien. Najwspanialsze prawo nie jest w stanie zmienić nas, bo my jesteśmy zepsuci. Prawo jest dobre. Bóg dał je najlepsze prawo. Ale człowiek, choćby jak bardzo chciał, to gdzieś w jakimś momencie upadał. Mogło dochodzić już do rezygnacji. Ludzie mogli już się poddać grzechowi, uznać, że to jest bez sensu walczyć. Skoro chce się ratować, a stale na drodze staje przeciwnik, który mnie powala, to może bez sensu jest się ratować. Może Boga nie ma. Coraz więcej ludzi zaczęło wątpić w istnienie Boga. Wszyscy zgrzeszyli i zabrakło chwały Bożej. Pycha ludzka zaczęła budować krajobraz zwycięstwa. Faryzeusze, uczeni w piśmie, chodzili w glorii zwycięzców, okazujących, jakoby oni byli posłuszni Bogu i że w nich jest wspaniałe działanie Boże. Byli to jedni z największych oszustów na tej ziemi, zwodzicieli, kłamców. Ponieważ Boga czynili kłamcą. Bo jeśli kto grzeszy, a mówi, że nie, to kłamcy z Boga czyni. Im więcej wydłużali swoje te rzemyki modlitewne, tym bardziej stawali się obłudni, fałszywi, nieprawdziwi. Człowiek dochodził coraz głębiej do złego stanu myślenia, działania. Taki człowiek Saul z Tarsu, pełen bojowniczego ducha, gotowości do uderzania w każdego, kto nie czci jego Boga. Atakował chrześcijan i prześladował ich gdzie tylkokolwiek mógł, uznając, że to jest właśnie to, co chce Bóg. Nie znał Boga. Był gorliwy. Ale to nie był Bóg w nim działający. Zobaczcie, jak my ludzie potrzebujemy Jego działania w nas. Jezus powiedział, że beze mnie nic nie uczynicie. Wszystko, co czynimy, znając Biblię, bez Jezusa, jest skażone nami. Jesteśmy tam my. Albo z dumą, albo z potępieniem, albo z zawiścią, albo z niechęcią, albo z wysokim mniemaniem o sobie. Cokolwiek to jest, to jesteśmy my. Bo nie ma tam czystości, świętości, miłości, radości, pokoju, przyjaźni wzajemnej. I tak człowiek psuje wspaniałe dzieło Boga. A im bardziej jest dumny sam z siebie, czy sama z siebie, tym bardziej psuje to. I Bogu nie chodziło o to, żebyśmy chodzili ze zwieszoną głową, potępieni. Bóg chciał, żebyśmy podnieśli nasze głowy do góry, ale dzięki sile Jego Syna. Dla Ciebie i dla mnie zaświeciło najwspanialsze światło. Światło miłości i przyjaźni. Kiedy Jezus zakasał swoje rękawy, żeby się wziąć do pracy, to ludzie grzeszni zaczęli doznawać że w końcu słyszą kogoś, kto ich miłuje. Mówiliśmy ostatnio o tej niewieście, która tak była mu wdzięczna za to, że własnymi łzami obmyła stopy jego i włosami wycierając, wzdychała ze szczęścia. Rozumiecie, ona nie była nieszczęśliwa, ona była szczęśliwa, bo spadł z niej największy ciężar. To Jezus zdjął z niej ciężar. Wiecie, że religia może być ciężarem, który człowiek dźwiga i coraz bardziej upada pod tym ciężarem i coraz gorszym się robi pod tym ciężarem, czy gorszym. Chrystus uczynił zupełnie coś innego. On uczynił szczęście uwolnienia, wyzwolenia. Bez Boga musielibyśmy grać te role, religijne role, fajnych ludzi, kiedy w środku jest zepsucie. Chrystus przyniósł prawdziwą wolność, prawdziwe zwycięstwo i chciejmy, żeby to zwycięstwo było w Tobie i we mnie każdego dnia. Chrystus. Kiedy patrzymy na ludzi, widzimy zgraje niemrawych oszustów. Kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy Jego miłość do nas i pragnienie, żeby nas zmienić. A więc to nas przejmuje. Rozumiecie, kiedy Ty masz o sobie dobre mniemanie, czy ja, to my odepchniemy tego Jezusa od siebie i będziemy wywyższać siebie. Ale kiedy to mniemanie, które mamy o sobie, On daje nam, pokazuje nam nasze złe życie, nasze złe myślenie, nasze złe mówienie, nasze złe reakcje, ale w taki sposób, żebyśmy pragnęli Jego. Wtedy my patrzymy na Niego z nadzieją i zaczynamy cenić Go. I On staje się naszym zwycięzcą i wyprowadza nas z niewoli. On czyni to. On przyszedł wyprowadzić z niewoli, otworzyć oczy ślepym, uszy głuchym, pozwolić nam przemówić bez naszego ja, pozwolić nam myśleć jak On, mówić jak On, żyć jak On. I w tym widzimy wspaniałość Boga. Bóg okazuje się wiernym Bogiem. Wiecie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, co było pierwszymi słowami Adama? To ta niewiasta, którą mi dałeś, to ona mi namówiła. Zobaczcie, zobaczcie, co człowiek w grzechu robi. Winę zrzuca od razu na kogoś drugiego. Taki jest właśnie grzech. Jeśli tylko rzucasz winę za swoje życie na kogoś drugiego, to robił to Adam już przed tobą i robisz dokładnie to, co Adam. A co zrobiła Ewa? To szatan. Ani Adam, ani Ewa nie powiedzieli: Boże, żeśmy zrobili obrzydliwą rzecz. Okazaliśmy Ci nieposłuszeństwo. Nie. Grzesznik zawsze przerzuca winę na drugiego. Pamiętaj, bracie i siostro, kiedy tylko przerzucasz winę na kogoś drugiego, ty jesteś winien. Ty jesteś winna. Jeśli ktoś chce się użalać na cokolwiek, co mówi Biblia? Niech się na co użala? Na swoje grzechy. Ale człowiek swoje grzechy odpycha i chce pokazać innego grzesznika, że jest winien, czy winna. Chce usprawiedliwić swoje grzeszne życie, zamiast pozwolić je zniszczyć, usunąć ten grzech. Próbuje ratować się przez... To nie ja, to nie ja. Zobaczcie, jak szybko, nawet dzieci mówią coś tego: nie, to nie ja, to nie ja. Jak szybko się bronią, nawet kłamstwem często: nie ja, to nie ja. Jak ciężko się jest przyznać. Ale stało się możliwe to, żeby się przyznać. To przyniósł nam Chrystus. Bez Niego nikt nie byłby w stanie z nas się przyznać. Stale byśmy przerzucali winę z kąta w kąt, z kąta w kąt. Nie myśląc o sobie samych. Lecz wspaniały Bóg, widząc nasze coraz bardziej zepsute życie, okazał się wiernym. nie zostawił nas. Nie zostawił ani ciebie, ani mnie. On nie chce, żebyśmy na przymus go kochali. On nie chce, żebyśmy mu byli na przymus wierni. On nie chce zmusić nas do posłuszeństwa. On chce, żebyśmy poznając go, poddali się temu, kim on jest, żeby on nas uczynił miłującymi, wiernymi, posłusznymi. Jeśli Pan domu nie zbuduje, no trudno, trudzi się budowniczy. Ten dom i tak się rozleci. Wszystko, co wytworzymy my sami z wiedzą biblijną, rozlatuje się. Byle powiew. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi w doświadczeniach. Kiedy wypowiadamy słowa, wypowiadamy je tak silne, tak mocne, kiedy przychodzi doświadczenie, jak szybko okazujemy się tymi, którzy zapomnieli, cośmy obiecali, cośmy powiedzieli, cośmy przyrzekli. Bóg nie jest taki, Bóg jest wierny. Dotrzymuje swoich obietnic. Kiedy obiecał, to już wobec Adama i Ewy, że będzie nieprzyjaźń między kobietą a wężem i że z kobiety wyjdzie ten, który zdepcze głowę wężowi, a wąż ukąsi go w piętę. Zobaczcie, jaki jest Bóg, jaki wspaniały jest. Chce nas ratować, nie niszczyć. Ciebie i mnie, każdego z nas. On chce przez to w nas wzbudzić miłość do siebie. Zobaczcie, że nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Jemu nie chodzi o naszą ludzką miłość. Nasza ludzka miłość jest krótka. W jednej chwili jesteśmy wdzięczni, zadowoleni, a z drugiej zapominamy i wchodzimy w złe rzeczy. On chce mieć swoją miłość w tobie i we mnie. Wiecie, to jest piękne, co postanowił Bóg. Ale zobaczcie, że jak ludzie próbujący to robić już się zawiedli, przestali nawet myśleć, żeby to robić. Wiele zborów przestało myśleć o jakimś posłuszeństwie Bogu, o miłości wzajemnej, o miłowaniu Boga, o czystym życiu. Zapomnieli ludzie o tym, ponieważ oparli się na swoich siłach i zawiedli. Chcieli pobudować wielkie rzeczy bez Boga. Ale Bóg nie zawiódł. Wzbudza kolejnych i kolejnych ludzi z tą samą nadzieją. Oparcie się na Chrystusie. Na tym, który, w którym jedynie mieszka pełnia Boga. Wspaniały Bóg. Moglibyśmy powiedzieć, tylu chrześcijan już zawiodło, odeszli, miłość ich oziębła. Przestali słuchać się Boga. On pozostaje wierny. To samo było w Izraelu. Izrael zawodził Boga. A on pozostał wierny i zachował resztkę. Bóg chce mieć swój lud. Chce nas mieć na zawsze, na wieczność. Psalm 136 od 24 wiersza. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Daje pokarm wszelkiemu ciału, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga niebios, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Zobaczcie, ludzie grzeszą, bluźnią, złorzeczą, a Bóg daje im pokarm, daje im do picia wodę, daje potrzebne, słońce świeci. Rozumiecie? Bóg daje cały czas człowiekowi szansę, możliwość, możliwość upamiętania się. Ten wspaniały Bóg, pełen miłości i dobroci i łaski, wyszedł naprzeciw nas ludzi i każdego dnia czyni dowody swojej miłości i łaski do człowieka, aby ci, którzy go poznają, byli mu wdzięczni. Mógłby zdeptać, zniszczyć, ma moc i siłę uczynić to w jednej sekundzie, w okamgnieniu. On daje szansę ludziom. Na co dajesz szansę? Na to, by się upamiętali, porzucili swoje zło, a w Jego Synu znaleźli prawdziwe życie. Nie daje tego, żeby człowiek w pychę urósł, w dumę, wysokie mniemanie o sobie. Żeby żyjąc mówił, o, Bóg jest ze mną, Bóg jest ze mną. Czy to jest miłość, Bóg? Czy to jest święty Bóg? Czy to jest Bóg, który przyszedł nas zbawić, nie zatracić? Jeśli tak, to jest Bóg. Jeśli nie, to nie jest Bóg. Bóg okazuje ci łaskę, czy mnie, dając deszcz, dając słońce, dając nam jedzenie, picie, możliwości, siłę, aby wykonywać pracę. Ale jeśli źle to używamy, jeśli nie używamy tego po to, żeby Go poznać, żeby oddać Mu chwałę. Rozumiecie, modlitwa przy posiłku może być rytuałem. Albo być rzeczywistą wdzięcznością. Jeśli sercem zawistnym dziękujesz Bogu za pokarm, to dziękujesz Mu za to, że Cię podtrzymuje przy życiu, żebyś dalej był nienawistny czy zawistna, złośliwy, złośliwa. A mimo wszystko oddaje Ci ten pokarm. Bo Cię kocha. Nie chce Cię zabić. Chce, żebyś żył czy żyła. Żebyś zobaczył, że daje Ci ten pokarm, chociaż masz takie złe serce. Że nie zabiera Ci życia, bo chce, żebyś wygrał, wygrała. Bo Cię kocha. Bo chce, żebyś zobaczył, czy zobaczyła, że On Cię kocha. Żebyś Ty chciał, czy chciała Go kochać. Tak jak On Cię kocha. Żeby być z Nim naprawdę. Widzicie, nie zostajemy ani na chwilę sami. Jego Duch jest obecny tutaj. Ponieważ Bóg chce naszego dobra. Widzicie, Bóg daje pokarm wszelkiemu ciału. Ale jest pokarm, który nie tylko podtrzymuje tu życie ziemskie, ale jest pokarm, który daje wieczne życie. Jezus mówi, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. To Ojciec daje wam chleb z nieba. I tym chlebem jest sam Jezus Chrystus. Jakie szczęście dla mnie, dla ciebie, by tego chleba codziennie spożywać, by żyć dzięki Jezusowi na tej ziemi. Wiecie, bracia i siostry, chodzi o to, żeby zrozumieć to, żeby się chwytać tego Chrystusa, bo czasami ludzie sobie narzucają zakon i próbują w tym zakonie pchać się do przodu do Boga i później sami z siebie czynią bohaterów wiary. Ale tam nie ma ciepła, nie ma miłości, nie ma łagodności. Nie ma cierpliwości, nie ma wytrwałości. Tam jest Saul z Tarsu, a nie Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, kto będzie ten pokarm jadł, ten żyć będzie na wieki. Ten człowiek będzie w Królestwie Bożym. Mamy przywilej. Nie narzucaj sobie zakonu. Nie twórz swego zakonu, z którego czerpiesz własną sprawiedliwość i czujesz się w porządku. To jest twój zakon. On nic ci nie daje, bo ludzie nie mają z ciebie prawidłowego pożytku jak z Chrystusa. Ty czujesz się fajnie. Ale to nie jest Chrystus. Chrystus jest wczoraj, dziś na wieki ten sam. On się nie zmienia. On chce być w tobie i we mnie, by okazywała się Jego obecność na ziemi, aby okazywała się Boża wierność dla nas ludzi, że przyszedł nas zbawić Jezus Chrystus. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział. Niech Bóg pomoże nam, my rozumiecie, wróg, kiedy nie może cię zmarnować jakimiś złymi rzeczami, to cię będzie atakować z Biblii rzeczami. Ale w taki sposób, żeby to był zakon, a nie radość. 34 rozdział od pierwszego wiersza. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie tablice kamienne, takie jak poprzednie, a ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj i stań tam przede mną na szczycie góry. Niech nikt z tobą nie wchodzi, niech też nikt nie pokazuje się na całej górze, również owce i bydło niech się nie pasą na stokach tej góry. Wyciosał więc Mojżesz dwie tablice kamienne, takie jak poprzednie. Wstał wcześnie rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał. Do ręki wziął dwie tablice kamienne. I stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, on zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi i złożył pokłon i rzekł: Jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Świadomość Boga, Jego obecności pozwala nam potrzebować Go. I rozumiecie, jeżeli człowiek traci świadomość obecności Boga, nie potrzebuje już Boga. Już potrafi żyć sam czy sama. To, kim jest Bóg, uzmysławia nam nieustannie, że Go potrzebujemy. Jeśli tracimy świadomość, kim jest Bóg, to, rozumiecie, sami z siebie mamy już wszystko, co potrzebujemy. Obyśmy tak byli przed Nim uniżeni. Mojżesz to jest cień uniżenia Chrystusa. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy się tak miłowali, jak On nas umiłował i żebyśmy chcieli się uratować wspólnie razem. Wspierać i pomagać w taki sposób, jak Jemu się to podoba. Nie własnymi wysiłkami, sposobami, słowami. Wiecie, co na końcu tych słów jest. Zawsze to samo. Sam wiesz, sama wiesz. Zawsze to samo. Oskarżenie kogoś innego. Zawsze to samo. Ale przy Jezusie tego nie ma. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Nieprzyjaciele wcale nie są tymi, którzy oddzielają nas od Boga. Ale jeśli my dopuścimy do serca nieprzyjaźń, wtedy ta nieprzyjaźń oddzieli nas od Boga. A więc Bóg jest wierny. Wiecie, przez całą Biblię jest ogłaszana łaska i wierność Boga. Łaska i wierność są złączone ze sobą. W Chrystusie przyszła do nas łaska. Kiedy widzimy Jezusa w pracy, w winnicy swojego Ojca, jak On pracuje? Jaka potężna jest to praca, jaka czysta. Jak doskonale jest posłuszny. Wiecie, dopóki On może działać w Tobie i we mnie, dopóty my możemy być podobni Jemu. Wspaniały, prawda? Nie wymaga tego od nas, ale daje nam to. A gdy daje, to chce, abyśmy to przyjęli z wdzięcznością i pozwolili temu działać w nas. Tylko człowiek, który zdaje sobie sprawę, że Chrystusowy jest lepszy od mojego, będzie gotów zrezygnować ze swojego, aby przyjąć Chrystusowy i dziękować Mu za to. Jak nasza uprzejmość wygląda? Czy ona ma coś wspólnego z uprzejmością Chrystusa? Jak nasz gniew wygląda? Czy ona ma coś wspólnego z gniewem Chrystusa? więc Bóg jest łaskawy i wierny. To, co obiecał, On chce dotrzymać. Poznawanie Boga pozwala nam, abyśmy przybliżali się do Niego coraz bardziej, kosztowali. Potrzebujemy tego, wiecie. Jeśli to zginie spośród nas ludzi, to kto jeszcze będzie głosił Jezusa? Musimy pilnować Ewangelii, żeby pamiętać o tym, że to jest radosna nowina o naszym Królu, o Jezusie Chrystusie, który przyszedł zbawić nas, który przyszedł wykonać wolę Ojca, którą On podjął przed założeniem tego świata, że Jego Syn wyratuje nas z tego, w cośmy wpadli. Wyprowadzi nas, jak pasterz owce wyprowadza, napełniając nas otuchą i posileniem, chwałą swojej obecności. W liście do Rzymian w 3 rozdziale, od 1 wiersza. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli, czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będzie sądzony. Każdy człowiek okazuje się kłamcą, ale Bóg jest prawdomówny, zawsze mówi prawdę. Jeśli Bóg coś mówi do nas ludzi, On jest wierny temu, co mówi. Możesz być pewnym, On nie zapomni. On dotrzyma swojej obietnicy. On uczyni to, co obiecał. Przez cierpliwość dziedziczymy obietnice Boże. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? W jaki sposób nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą? Powiedzmy, jest przestępca, złodziej. Kradł komuś jego własność i został złapany. Doprowadzony przez sędziego, stoi i musi zdać sprawę. Jest przepytany. Ujawnione jest jego przestępstwo i wtedy sprawiedliwość objawia swoje oblicze wobec niesprawiedliwości, osądzając niesprawiedliwość i wydając wyrok, sprawiedliwy wyrok. To jest objawienie się sprawiedliwości. Kiedy my grzeszyliśmy, nasze grzechy stanęły przed Bogiem, a On okazał wobec naszych grzechów swoją sprawiedliwość. Wyrok mógłby być zgładzeni na zawsze, lecz wyrok ten został przełożony na Jego Syna, Jezusa Chrystusa, aby Bóg mógł dać nam łaskę. Bracia i siostry, pilnujmy się łaski. Łaska pozwoli nam mieć otwarte serca wobec siebie. Pozwoli nam nie walczyć, ale wspierać się w tym, aby Bóg był uwielbiony. Bo za nas umarł Chrystus, za ciebie i za mnie. Żebyśmy dzisiaj mogli być braćmi, siostrami. Żebyśmy byli sobie bliscy i żebyśmy troszczyli się o tą samą sprawę, o którą troszczy się Bóg. Zapamiętaj i ja też, za ciebie i za mnie umarł Chrystus, abyśmy wobec siebie byli Bożą rodziną. Abyśmy mieli jednego Ojca w niebie. I jedną wolę wypełniali. Każdego dnia, każdej chwili. Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, jest sprawiedliwy, gdy gniew wywiera. Ale na kogo spadł ten gniew? Kiedybyśmy postawili tak sprawę, że Ty stoisz i Chrystus stoi obok Ciebie, czysty, święty Boży Syn. I to, co powinno spaść na Ciebie czy na mnie, On bierze na siebie i mówi, a teraz żyj dzięki mnie. Umiłowany, umiłowana, żyj dzięki mnie teraz. Już nie żyj dzięki swojej sile, nie twórz zakonu, nie twórz swojej sprawiedliwości, nie próbuj napadać na ludzi swoim ja. Pozwól, że ja będę cię używać. Tak jak sam żyłem na ziemi, będę żył w tobie. Czy to jest dobre? Możemy to odrzucić i dalej chcieć zakonu. Ale pod zakonem wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tylko w Chrystusie przestajemy nimi być. Z pewnością nie, bo jak ma Bóg sądzić ten świat, jeśli przez moje kłamstwo, rozumiecie, apostoł był traktowany jak kłamca, okłamujesz tych ludzi, mówiąc im, że oni mogą mieć życie wieczne bez naszego zakonu, bez naszego obrzezania. Okłamujesz ich. Okłamujesz tych ludzi. Oni powinni zachowywać sabat. Oni powinni nie jeść tego. Oni powinni, rozumiecie, szli i mówili, kłamiesz tych ludzi. Oni muszą się nawrócić w ten sposób. I nawet kiedy było spotkanie w Jerozolimie, oni muszą się obrzezać. A Paweł mówi, jeśli ja bym kłamał, jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Jeżeli widzicie tych ludzi przemienionych, tego, czego nie możecie osiągnąć pod zakonem, widzicie ich miłujących się nawzajem, szczęśliwych, prawdomównych, wiernych, to czy widzicie to, że wy nie możecie tego osiągnąć, a oni to mają? Czy chcecie zniszczyć to, co mają, żeby oni nie mieli to razem z wami? Czy chcecie ich zmusić do zakonu, żeby oni byli tacy jak wy? Przecież to widać dzieło Chrystusa. Jak zmieniany jest człowiek, jak serce się zmienia, jak radość, zbawienia, wdzięczne serce zaczyna podnosić człowieka do góry, wesele napełnia człowieka i nie wypełnia żadnego zakonu. Paweł dalej w liście do Rzymian mówi, że z uczynków zakonu nie będzie zbawiony żaden człowiek, że bez zakonu są zbawieni ludzie w Chrystusie. Bo życie Jezusa jest zwycięstwem. To jest właśnie wierność Boga. To, czego nie mogliśmy osiągnąć. My ludzie. On dał nam za darmo z łaski w Chrystusie. Wszystko z wiary. A więc wyrok jest sprawiedliwy. I możemy go ponieść, jeśli odepchniemy Jezusa. Wtedy on spadnie na nas. Jeśli odepchniemy tego, kim jest Chrystus i będziemy chcieli być my po swojemu, wtedy będziemy musieli zginąć w Gehennie. Musi to być Chrystus w nas, nadzieja chwały. Bez Chrystusa nikt z nas nie nadaje się do wieczności. Żadne ludzkie ustawienia nie są w stanie wprowadzić. Pamiętacie, jak jest napisane, chcą gwałtem zdobyć Królestwo Boże, ale nie przemieni ani jota, ani litera zakonu. I zaraz padają słowa, a kto by opuścił żonę swoją i wziął inną, cudzołoży, a kto by, która by była opuszczona, a on by ją wziął, też cudzołoży. Zaraz po tych słowach ani jota, ani litera nie przemieniał, więc to był taki podstawowy grzech tego ludu. Swawola. Myślę, że gwałtem wezmą niebo, zamiast dać się oczyścić ze swoich grzechów i wejść tam jako synowie i córki w Chrystusie Jezusie. A więc widzimy prawdę Bożą, wspaniały list do Rzymian. Wszystkie słowa w Biblii są wspaniałe, ale im bardziej Bóg ci pozwoli się w tą Ewangelię, jak to mówimy, piątą Ewangelię, wgryź się w nią, zobaczysz, ile tu wspaniałości następnych się pojawia. To, co Paweł powiedział, on nie usłyszał Ewangelii, jemu ją objawiono w Chrystusie. On tą Ewangelię doznał przez objawienie. A więc każde te słowa są objawieniem, wspaniałym objawieniem, które dostał ten człowiek. A żeby się w pysze gdzieś nie zgubił, to Bóg dał mu pomoc stosowną, aby ujarzmiany był. Tak wspaniałe jest to, co on otrzymał. I tak wspaniałe jest to, co myśmy otrzymali w Chrystusie, jeśli tylko to cenimy sobie każdego dnia, dziękując Bogu za Niego. Pierwszy człowiek z prochu w proch, drugi z nieba na wieczność. Niech Bóg napełnia nas swoim duchem, byśmy się o siebie tak wdzięcznie modlili, żeby Jemu miłe były modlitwy Bożego ludu. Żebyśmy mogli doznawać cenności Chrystusa, który dzisiaj wstawia się za nami, abyśmy doszli do wieczności. Pomyśl, nawracaj się. Jak wiele jeszcze człowiek ma własnej sprawiedliwości. Jak wiele pracy bierze na siebie Pan Jezus, a jednak bierze ją na siebie. Chwała Bogu za to, że wejdziesz do wieczności, należąc do Niego. Obraz nasz w Adamie i Ewie został zniekształcony przez grzech, coraz bardziej oddaleni od Boga, coraz mniej podobni do Niego. W Jezusie ten obraz jest nam przywrócony. Bracie i siostro, to musi być Chrystus. Nikt inny, ani ja, ani ty, tylko Chrystus. Tylko On się liczy. Wszystko nie ma znaczenia dla Boga. Nikt z nas Boga nie przekona do siebie. Bóg wydał wyrok na całe człowieczeństwo. Jedynie Jego Syn jest zbawienie. Jedynie w Jego Synu jest zbawienie. Nie trać czasu na mrzonki, lecz patrz, czy Chrystus działa w tobie. Jeśli Jezus by zaprzestał działania, to znaczy, że ty mu blokujesz działanie. Swoim ja. Jeśli owoc ducha widać w tobie, a co jest w owocu ducha? Także wierność. Wierność Bogu. Wierność Jego Synowi. Posłuszeństwo. Radość posłuszeństwa. A więc obraz przywrócony w Chrystusie. Widzisz Ojca w Getsemane? Widzisz Jego Syna w Getsemane? Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? On nawet własnego Syna wydał na śmierć, krzyżował za mnie i za ciebie. Widzisz Jego wierność? Jego Syn, własny Syn. Jego trzy razy Go prosi: Ojcze, można inaczej. Ale nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze. Trzy razy prosi Ojca. I Ojciec za każdym razem mówi nie. Z powodu Ciebie i mnie. Żeby nas zbawić, uratować. I to nas nie potępia. To jest miłość. Miłość do mnie i do Ciebie, Ojca w niebie. I Syn przyjmuje to, idzie na krzyż, aby umrzeć za nasze grzechy. Bo tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest Ewangelia, to jest radosna nowina dla mnie i dla Ciebie. Dobrze, gdy wyruszamy, gdy wchodzimy w wody chrztu i prosimy: Panie, oczyś nas. Oczyś mnie z moich grzechów. Bóg jest łaskawy, oczyszcza. Ale teraz jak ważne trwać w Chrystusie, nie zejść z tej drogi na własne ja, nie wrócić do starych, tam porzuconych rzeczy, ale cieszyć się już Chrystusem, uczyć się Go, ciesząc się łaską, przebaczeniem i w każdej chwili, gdybyś umarł, odchodzisz do wieczności, bo Chrystus jest Twoim życiem. Już nie Ty, ani ja, ale jeśli my będziemy chcieli wrócić swoje życie, nasze życie nie wejdzie do wieczności. Życie ludzkie zginie, bo jest skażone grzechem. Tylko życie Chrystus wchodzi do wieczności. A więc gdy Chrystus w Tobie i we mnie jest, wtedy my wchodzimy do wieczności. W 1 Tesaloniczan, 5 rozdziale, 23 i 24 wiersz. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Odpowiedz wyraźnie, kto dokona twego zbawienia? Kto uczyni cię gotowym, gotową do wieczności z Nim? Bóg, który jest wierny, który posyła swego umiłowanego Syna, pasterza, który wie, jak paść każdą owcę, który zna myśli każdego z nas, który wie o nas wszystko, zna dokładnie nasze wszystkie te obrzydliwe, ukryte rzeczy, a jednakże wykonuje tą pracę i mówi, kogo Ojciec do mnie przyprowadzi, tego nie odrzucę precz, tego zachowam, Ojcze, bo Ojciec chce, aby Syn nas zbawił. Dla Syna jest to najwspanialsza wyrocznia, więc On podejmuje się tej najtrudniejszej pracy z Tobą i ze mną, byśmy nie byli już pod zakonem ludzkim. Bo ludzie swój zakon ustalili, minąwszy całkowicie ten Boży zakon zapisany na tablicach. Ani też już i pod tym zakonem, bez Jezusa. Ale byśmy w Jezusie poddani Ojcu. Jako nowi ludzie miłowali się nawzajem. Wiecie, my czytając, im więcej czytamy Biblii, tym więcej wiemy, jak powinien wyglądać Kościół. A im więcej wiemy, tym bardziej próbujemy zrobić ten Kościół. A im bardziej go próbujemy zrobić, tym bardziej niszczymy Kościół. Bo to musi zrobić Pan. On jest sprawiedliwy. On nie ma takiego chwiejnego serca. On nie jest dzisiaj fajny, a jutro niefajny. On jest cały czas sprawiedliwy. Cały czas wierny Ojcu. To jest Chrystus. On nie przymruży oczy i nie powie, o, nie widzę grzechów twoich. On dotrze do nich i będzie chciał się z nimi rozprawić. I wtedy tak ważne jest, co powiesz. Nie, nie, Panie, mylisz się, ja nie jestem taki zły. To inni są źli. Czy powiesz, Panie, Ty wiesz, kim jestem. Ty się nigdy nie mylisz. Ja mogę się pomylić, ale Ty nie. Uczyń ze mną to, co potrzebne. Amen. Amen.